Akcja budzi reakcję. To jest istota tego problemu, że chcą nas w tej chwili sprowokować, żebyśmy wylali wszystkie swoje żale na nich. A jest ich sporo, bo ona przypuszcza, wie pan?
Że są masowe groby.
Że tak. Są masowe groby. No to przecież trzeba mieć coś z głową po prostu, no. No już blisko Tuska jest. Brawo. Ja nie wiem, czy Konfederacja w ogóle pojmuje, co to jest państwo. Że to nie jest taka chłopięca polityka, że na przykład obniżymy wszystkie podatki i Bóg raczy wiedzieć. No nie. Państwo jest bardzo skomplikowanym przedsiębiorstwem. Bardzo skomplikowanym przedsiębiorstwem. I żeby nim zarządzać, no oprócz tego, że się doradza, jak nie płacić podatków, trzeba wiedzieć, jak płacić podatki.
Witam ponownie, Wiktor Świetlik. Już nie będziemy rozmawiać o Chinach, ale dalej będziemy rozmawiać o temacie, który do jakiegoś stopnia dotyczy spraw Azji, no aczkolwiek w tym przypadku Bliskiego Wschodu, ale przede wszystkim Polski i wspólnej historii polsko-żydowskiej, a także będziemy rozmawiać o bieżącej polityce z Markiem Jakubiakiem, prezesem Federacji dla Rzeczypospolitej.
Dzień dobry. Witam pana.
Dzień dobry, panie prezesie.
Kłaniam się państwa.
Panie prezesie, dobry nastrój, wesoły, ale temat bardzo poważny. Po pierwsze, to wypadałoby, uwzględniając wszystko to, co się dzieje, zapytać, czy czuje się pan antysemitą?
Nie czuję się antysemitą.
A czy czuje się pan współwinny nagonki na panią Barbarę Engelking? Ponieważ dowiedziałem się z wielu wpisów w Twitterze, tekstów w różnych gazetach, nawet w pismach katolickich, jak Tygodnik Powszechny, że na panią Engelking trwa nagonka.
Nie nagonka. Mogę się czuć tutaj trochę winny. Natomiast nie nagonka.
Nie, jednak.
Tylko ja mam perspektywę polską patrzenia na te sprawy. Ona ma perspektywę żydowską patrzenia na te sprawy.
No dobra, a nie możemy tych...
Skrajnie taką. Umówmy się, skrajnie żydowską. Czyli inaczej mówiąc, z mlekiem matki nienawiść do Polaków wyssała. O tyle dziwne, że urodziła się, była żoną, czy jest żoną byłego ministra w rządzie Donalda Tuska. I bardzo się dziwię, dlatego że akurat ona biedy w Polsce nigdy nie miała.
No dobra, a czy to na pewno jest perspektywa żydowska? No, przecież były postaci takie jak Szewach Weiss, chociażby u nas, czy szereg innych postaci, które przyjechały z Izraela, które no, uważały, że czy, no, znany lobbysta, co prawda, ale Johnny Daniels, który wręcz mówił o tym, że tego rodzaju imputowanie Polakom antysemityzmu, że to jest rosyjska robota.
Tam rosyjska... Wie pan, panie redaktorze, to jest bardzo trudna sytuacja, dlatego że ja jestem w pełni świadom, że dziesiątki tysięcy Polaków oddało życie, ratując życie żydowskie. Ja jestem po tej stronie, która nie oczekuje, co prawda, codziennie podziękowań za ratowanie życia Żydom, ale na litość boską, żeby w polskiej telewizji polska profesor mówiła takie rzeczy...
To ja może przeczytam. Żydzi się nieprawdopodobnie rozczarowali do Polaków w czasie wojny. Żydzi wiedzieli, czego się od Niemców spodziewać. Niemiec był wrogiem. Ta relacja była bardzo klarowna. Relacja z Polakami była dużo bardziej złożona. I jeszcze Polacy zawiedli po prostu. Byli tacy, którzy w czasie, kiedy getto płonęło, stali na dachach i przyglądali się. Byli tacy, którzy bawili się przy karuzeli. Byli tacy, są opisy, którzy patrzyli na to, jak na jakieś walki plemienne. To powiedziała profesor Engelking.
No tak, byli jeszcze tacy, co wtedy spali, co wtedy jedli, co żyli,
no, ale...
i tak dalej, i tak dalej. No to takie opowiadanie dyrdymałów, które ma na celu pokazanie, jakimi zbereźnikami, czy tam Polacy byli takimi potworkami, którzy cieszyli się z tragedii żydowskiej. Tymczasem całe rzesze, bo tysiące dzieci żydowskich z getta było ratowanych przez Polaków. Przecież tysiące ludzi było na sam koniec getta, po tym roku czasu wywożenia ich z tego getta. 12 tysięcy bodajże, Edelman mówił, o 12 tysiącach uratowanych. To mało, pytam się? Mało tego, ja słyszałem tą panią, która nie dalej jak rok czy dwa lata temu mówiła w tej samej stacji, bo to nie jest dzieło przypadku, że w tej samej stacji takie rzeczy się dzieją. Opowiadała o tym, tym, że Polacy dostawali z Zachodu pieniądze na ratowanie Żydów. No to ja tej pani profesor chcę powiedzieć, że nie dostali, tylko dostali kredyt od Żydów w Nowym Jorku na pomaganie Żydom w Polsce. Więc tutaj jakby rozmijamy się trochę z teorią albo konfabulujemy po prostu zwyczajnie. Z tego co wiem, ta pani jest znana z konfabulacji, a nawet wprost mogę nazwać ją oszustką, dlatego że ona używa nieprawdziwych faktów do popierania swoich tez, które z rzeczywistością mają bardzo mało wspólnego.
No dobra, panie prezesie, ale jest tak. To nie jest tylko pani Engelking. Ona artykułuje te tezy najmocniej, ale tak naprawdę jest to narracja pewnego środowiska, że w gruncie rzeczy większość Polaków zachowała się obojętnie, czyli źle, bo powinni pomagać. No, dla przypomnienia oczywiście wiązało się to z bardzo dużym prawdopodobieństwem śmierci własnej rodziny. Albo, że wręcz pomagali Niemcom, czy uczestniczyli w okradaniu, mordowaniu Żydów, wydawaniu ich. Z drugiej strony jest narracja bliższa stronie konserwatywnej, że w gruncie rzeczy Polacy byli narodem tylko, i czasami jest wręcz to tak formułowane, tylko i wyłącznie bohaterów. No, szczerze mówiąc, przypuszczam, że postawy były i takie, i tak naprawdę bardzo ciężko jest policzyć to, czy więcej było tych dobrych, czy więcej było tych złych, jak w każdym narodzie pojawili się ci dobrzy i ci źli. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie jeszcze o tym w normalny sposób rozmawiać i na przykład ich policzyć? Jeżeli usiądę tutaj ja i usiądzie, załóżmy, ktoś właśnie z Gazety Wyborczej, no to ja powiem, byliśmy bohaterscy, on powie, byliśmy, jak to Gazeta Wyborcza, okropni, najwstrętniejszy naród na świecie i tyle. Już nikt tutaj nie będzie liczył, bo nikomu nie będzie na tym zależeć. Każdy musi przekonać drugiego.
Wie pan, ja staram się to zrozumieć wszystko, dlatego że ja wie pan, no, Szawacha Weissa, którego pan tutaj już wspomniał, ja słuchałem parokrotnie, przecież był ambasadorem Izraela w Polsce. I on o Polakach raczej złego słowa nigdy nie powiedział, dlatego że on uważał, że on pamięta te złe warunki, w których był przetrzymywany. On pamięta, że Polacy się własnym chlebem z nim dzielili. On żyje dzięki Polakom. I te straszne czasy były przez Niemców, a nie Polaków. Polska przez Żydów była nazywana miejscem odpoczynku, czyli Polin, prawda? To już wszyscy wiedzą, bo kiedyś myślałem, że to jest od Polski, a to jest od hebrajskiego Polin. Czyli to jest miejsce wypoczynku. Tu Żydzi, proszę państwa, uciekali przed tymi wszystkimi kulturotwórczymi państwami, jak Francuzami, Niemcami, Hiszpanami, i tu znaleźli swoje miejsce na świecie i tutaj setki lat z nami żyli, prawie 600. Więc szczerze mówiąc, Polaków, ja rzadko kto wie, ja może to powiem dzisiaj. Proszę państwa, w Sejmie II Rzeczpospolitej delegacja żydowska zawsze była. Miała kilkadziesiąt mandatów, brali w czynny udział jako mniejszość narodowa i tak dalej, i tak dalej. Większość niestety nie mówiła po polsku, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, używali jidysz. Natomiast nie płacili podatków w Polsce, ponieważ to było zgodnie z prawem i zresztą tezą żydowską w Polsce. Rabin danej gminy żydowskiej płacił za nich podatek uznaniowy. Czyli w ogóle.
A nie ma pan wrażenia, że mierzymy się dzisiaj z tym, bo ktoś trochę coś zawalił, i to mam na myśli szeroko pojętą formację konserwatywną, która ostatecznie to ona sprawuje władzę od prawie 8 lat, a nie druga strona. Ile powstało dobrych, dużych produkcji dotyczących Polaków ratujących Żydów? Ile powstało opowieści o tym, gdzie jest lobbying na świecie dotyczący tych spraw? Że po prostu to sprowadza się wszystko do takiego reagowania. A premier Izraela coś tam powie, to my zaprotestujemy. A Gazeta Wyborcza coś tam powie, to powiemy, że nie tak. No pani Engelking pójdzie do Moniki Olejnik i powie, że jak zawsze, że Polacy są paskudni, w ogóle okropni, i tam Żydzi to jak umierali, to było metafizyka, a jak Polak umierał, to prawie jakby bydle zdychało. No to potem wyjdzie premier i powie, że pani Engelking jest okropna, że tak mówi, tyle. A może wina jest po tej stronie prawej również, że po prostu nie jest w stanie opowiedzieć w atrakcyjny sposób dla świata polskiej historii.
Ale i w jaki sposób atrakcyjny można powiedzieć o tym, że Polaków więcej...
Ludzie, którzy poświęcają życie, ratując innych, są bardzo atrakcyjną
opowieścią. Utworzyliśmy muzeum, prawda? Utworzyliśmy Muzeum Ulmów dla wszystkich Polaków, którzy ratowali Żydów. Żydzi mają pretensje, że... A Niemcy w ogóle w szoku są, że będziemy wozić teraz młodzież żydowską, pokazywać, że byli Polacy, którzy ratowali Żydów, bo w nomenklaturze dzisiejszej jest taka, że to Polacy mordowali Żydów, a nie Niemcy. Niemcy to są mordercy morderców, nie? To jest, proszę państwa, po prostu... wszystko na głowie postawione. Natomiast jak w atrakcyjny sposób powiedzieć, że Polaków zginęło znacznie więcej niż Żydów w Polsce? Bo te wszystkie badania, które są tylko i wyłącznie do granicy wschodniej. Tam, gdzie była większość Rzeczypospolitej, terytorium zajęte przez Rosjan, tam zginęło około 2 milionów Polaków. Nie dolicza ich się do kwoty 6. Więc pytam się, jak to powiedzieć atrakcyjnie, że na każdej ulicy Warszawy jest pomnik pomordowanych warszawiaków. I w tej Warszawie warszawianka Monika Olejnik mówi takie rzeczy. To, wie pan, to mnie jako warszawiaka to bardzo boli. Naprawdę. Bo to jest tak, że ja jeszcze ruiny Warszawy pamiętam. Ja pamiętam na przykład to, że pomiędzy 120 a 180 tysięcy warszawiaków wyrzucono na zbity łeb, proszę pana, po to, żeby getto utworzyć. A Żydzi przejmowali te mieszkania i się wprowadzali do jak swojego. Dopiero po roku stały się tam rzeczy straszne. I mało tego, to jeszcze za własne pieniądze mur postawili, żeby była sprawa jasna.
Polacy się też do mienia pożydowskiego wprowadzali, więc z reguły tak było. Ukraińcy się do mienia popolskiego wprowadzali, Polacy do
Niemiec. W Warszawie?
Nie w Warszawie, ale w całej Polsce. No, również Polacy się wprowadzali do mienia popolskiego.
Może w Krakowie, bo tutaj było wszystko związane z ziemią.
Ludzie, których skądś wywalono, wprowadzali się do domu, które zastali.
To jest oczywiste. To jest oczywiste. I ta sprawa musi być w jakiś tam sposób załatwiona. Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę, bo ja w imieniu Warszawy dzisiaj mówię, bo jestem warszawiakiem i tutaj chyba największe kompetencje w tej sprawie mam, to chcę tylko tyle powiedzieć, że to mój dziadek odbudowywał tą Warszawę i te żydowskie kamienice też od podstaw odbudowywał. Pytanie, czy dzisiaj są żydowskie, czy nie. Czy ten dekretem Bierut, który znacjonalizował centrum Warszawy po to, żeby ją odbudować, bo to taka istota była. Zresztą to był dość dobry ruch, nie? Dlatego, że nie było problemów z ustalaniem właściciela przy odbudowie Warszawy. No to powiem tak, no dzisiaj jeżeli ktoś, a przecież Gronkiewicz-Walc, a przecież Trzaskowski kamienice oddawali, może nie Trzaskowski, ale Gronkiewicz-Walc na 100%, oddawało za parę złotych całe kamienice jako mienie pospadkowe ludziom, którzy mieli po 130 lat, mieli ciemną karnację skóry, mieszkali na Karaibach, a byli potomkami Żydów. No przecież to są fakty. To ona powiedziała, że zorganizowana grupa przestępcza żyła właśnie na tym mieniu pospadkowym. Więc to trzeba wreszcie, myślę, uporządkować. Natomiast z kim i z czym, bo tutaj już nie ma takich ludzi, którzy są spadkobiercami. No po prostu nie ma tych ludzi. Jakby byli, no to by były procesy spadkowe, a no ich dobra, nie ma.
Jeszcze wracając do tego mojego wcześniejszego pytania. Tak. Jak to jest po 45 roku, no szczególnie w latach 40, potem w 68, bardzo duża liczba polskich Żydów zasiliła państwo Izrael i właściwie zbudowali w dużym stopniu to państwo Izrael. Potem pod koniec lat 80 do Izraela wyemigrowała bardzo duża ilość Żydów rosyjskich. Jak to jest, że Rosjanie zbudowali gigantyczne lobby w Izraelu rosyjskie, które dzisiaj reprezentuje interesy rosyjskie, lobby polskiego nie ma. Wiem, był PRL, a od PRL-u minęło 30 lat.
Ale to bądźmy tutaj już szczegółowi. To Polacy zorganizowali akcję Most przewożącą 200 tysięcy Żydów rosyjskich do Izraela.
No to mógłby ich chociażby po drodze polski wywiad przejąć.
Ale też mają pretensje o to. Bo za wolno, bo za szybko. No ogólnie Polaka trzeba kopać, no a my się na to nie zgadzamy. No na szczęście jest tak, że Donald Tusk już nie...
No ale właśnie, czy nie jest tak, że my tak naprawdę czy w kółko jęczymy, że nas kopią, zamiast robić coś tak, żeby nas się nie dało kopać?
Ale no to przecież akcja ministra Rała najlepiej świadczy o tym, że Polacy przestali tolerować kopanie samych siebie. To, że pan dzisiaj mówi, że tak o Polakach brzydko mówi, a czy ja w ogóle gdzieś znak zapytania pan słyszy, jak mówię Żyd? Nie. Dla mnie to jest taka sama osoba jak każda inna. Ja wielu Żydów w Polsce znam i oni są takimi ludźmi. Natomiast chodzi o to, żeby nie budować antysemityzmu w Polsce właśnie, że ta Engelking cała buduje antysemityzm w Polsce. Dlatego, że akcja budzi reakcję. To jest istota tego problemu, że chcą nas w tej chwili sprowokować, żebyśmy wylali wszystkie swoje żale na nich, a jest ich sporo.
Oczywiście, że jest to nakręcanie konfliktu, ale teraz spójrzmy na inną sprawę, która niejako się z tym wiąże. I tu chciałem zacząć nieco inny wątek. Wątek filmu o zielonej granicy Agnieszki Holland, która wprost mówi, że kręci film dla przypomnienia o tym, że jak ci ludzie, którzy przedostali się przez granicę z Białorusi, Ci Irakijczycy czy Syryjczycy w straszny sposób giną w Polsce. No i oczywiście jednym z potwornych tych winnych jest polska Straż Graniczna, czy nieczuli Polacy. I to zawiera taką wprost tezę, że kiedyś byli ci straszni Polacy szmalcownicy, teraz są ci straszni Polacy, którzy pozwalają tym rozmaitym uchodźcom ginąć w straszny sposób po lasach. No i właściwie to jest taka polska nieczułość, która pokazuje też taki nieczułość polskiego chrześcijaństwa tak naprawdę. I to jest to, co wynika z wywiadów z panią Holland, które czytałem. Jakby pan to skomentował?
Pani Holland, gdyby była tak zatroskana Polską, mieszkałaby w Polsce, a nie w czeskiej Pradze. To jest po pierwsze, od lat. Jeżeli to jest tak...
No to właśnie może ona nie może rzeczywiście wytrzymać zjawisk, które opisuje w polskości i mieszka do tego gdzie indziej.
Część mojej rodziny mieszka na Podlasiu, bardzo sobie chwalą. Ten okres również przeżyli jakoś i też nie narzekają i cieszą się, że ci ludzie, którzy tam po lasach łazili po podwórkach, ten okres się zakończył po prostu. Natomiast proszę państwa, za kilkanaście tysięcy dolarów wiezie się gościa do Mińska przez Moskwę. Tam najczęściej 6-miesięczne siedzenie było. Potem się go porzuca w lesie i Polski ma być to problem. No nie jest to polski problem, dlatego że mamy konstytucję, a konstytucja jasno określa, że granica jest nienaruszalna. Jej po prostu w żaden sposób naruszać.
No dobra, ale tak po ludzku to ten gość jest trochę biedny, ponieważ służby białoruskie wcisnęły mu kit w Iraku, że tutaj przyjedzie do raju. On wydał na to czasami pieniądze życia, przyjechał, no, znalazł się pod tym płotem w kompletnie fatalnej sytuacji, żeby nie powiedzieć tego brzydziej. W końcu jakoś oni mu tam pomogli się przerzucić przez ten płot, no i wylądował w lesie, w którym w gruncie rzeczy nie wie za bardzo, co ze sobą zrobić i rzeczywiście jakieś przypadki zgonów były. No to nie jest zbyt miła sytuacja.
No oczywiście, że nie jest miła sytuacja.
Żal tych ludzi
ale
po ludzku.
Ale no to żal. No to jest przejście. Proszę na przejście, no. Dlaczego przez zieloną granicę? Przecież oni sami pieszo przyszli na tą zieloną granicę, żeby przepychać się w tych miejscach, gdzie straży akurat nie ma. My mówimy tutaj o Straży Granicznej. Dlaczego to tak jest? Dlaczego, pytam się, ktoś do sklepu nie wchodzi przez witrynę, tylko wchodzi drzwiami? No bo od tego są drzwi. Tak samo jest i tutaj. Wszyscy, którzy tam byli, powinni wiedzieć, że granicę przekracza się w sposób dozwolony prawem. A więc no, polska granica jest nienaruszalna i za to odpowiada wojsko i Straż Graniczna. I wykonują swoje obowiązki. Tylko tyle. Natomiast nikt po naszej stronie nie zginął, bo każdy, kto przez naszą stronę, czyli przedarł się do naszej strony, z automatu szedł do obozu uchodźczego.
No dobra, a bo wiadomo, że duża część tych strażników granicznych wykonała gigantyczną robotę. Tak. Narażała się, była atakowana, obrzucana kamieniami, oblewana zimną wodą, pryskana na mrozie, pryskana gazem. Siedzieli tam miesiącami. Z jednej strony mamy opowieść pani Holland, opowieść pani Kurdej-Szatan, która na nich bluzga. No, tą historię mediów liberalnych czy elit artystycznych,
no,
które mówią, które porównują ich do hitlerowców i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony znowu, czy my mamy, czy został nakręcony jakiś film o tym, że co ci ludzie tam robią? No, czy to nie jest tak, że trochę tą narrację Polska oddaje tak naprawdę. No, tym, którzy są pluźni czasami świetlik z Jakubiakiem ponarzekają trochę na to.
Słyszałem ten dowcip właśnie o tej stacji, że jak ta stacja powie, że zimno i śnieg pada, to się w lipcu wszyscy w futra ubiorą. Słyszałem to, ale na to wychodzi, bo jeżeli ktoś mówi, że 6 dni w zimie płynął przez rzekę, która ma szerokości 30 metrów, 6 dni gość i on przeżył, to znaczy, że łykają jak czaple, no bez żadnego dystansu do tego wszystkiego. Po prostu można im każdy dowolny kit sprzedać, a oni to wszystko łykają. Otóż w oczywisty sposób ma pan rację, że ten liberalny świat, według mnie on jest sterowany, bo interes, moim zdaniem, jak czegoś nie wiem, to zawsze o pieniądze chodzi. Jak czegoś nie rozumiemy, na przykład dlaczego tak się robi, to chodzi o pieniądze, proszę państwa. I w tym przypadku chodziło o to dokładnie, o co chodziło Niemcom. Przez nasze tereny, proszę bardzo, przepuścić wszystkich, uwaga, tam pushback już jest możliwy, u nas nie jest możliwy. Tam, proszę państwa, jeżeli się taki uchodźca nie nadaje do niczego, to go do Polski. Do Polski go. Bez żadnego cienia zmrużenia oka. Do Polski. A Polska co zrobi? Niech sobie robi, co chce. Takie jest podejście w Unii Europejskiej. Natomiast my żeśmy postawili, żeby nie mieć tego problemu, tego dwustopniowego problemu. Najlepszych, czyli tam jakichś lekarzy, bo mówią, że byli lekarzy, inżynierów, to oni se wezmą. Cała reszta do Polski. No i co wtedy, pytam się. Co wtedy? Przesłuchałem Ochojskiej. Przecież ona z Lisem powinna pójść do psychiatry. Słuchał pan wywiadu ostatniego w radio w niej?
Słyszałem.
No przecież tam się to wszystko kupy nie trzyma. Ona cytuje rzeczy, ona nie rozumie, co ona czyta.
Rzeczywiście jest dosyć kontrowersyjna.
No to dyplomatycznie mówiąc.
Mamy wolność słowa.
Ale to nie chodzi. Wolność słowa to nie jest po prostu bredzenie. No. Wolność słowa to jest wypowiadanie swoich przemyślanych często poglądów. Natomiast jak się wyciąga jakiś skrawek telegramu wewnętrznego i czyta się, że grupę wsparcia się powołuje, bo taka została powołana przez Straż Graniczną. Grupę wsparcia, która w danych chwilach ataków miejsca na granicy jest kierowana w szybki sposób. Takie szybkie siły szybkiego reagowania, żeby nie trzeba było całej granicy uzbrajać, powiedzmy, nie? No to ona mówi, że ta grupa to była do tego, żeby chować ludzi gdzieś po lasach, że ona przypuszcza, ona nie potrafi tego udowodnić, ale ona przypuszcza, wie pan?
Że są masowe groby.
Że są masowe groby. No to przecież czasami coś z głową po prostu, no. No już blisko Tuska jest. Brawo.
To sądzi pan, że Donald Tusk jest dalej niż
on już, tak.
Posłanka Ochojska w oderwaniu od rzeczywistości?
Proszę pana.
A czy w jakiej to sytuacji, spójrzmy, jest PiS, jak już zeszliśmy tak do krajowej polityki? Na koniec, żebyśmy troszkę tej krajowej polityki zaznaczyli. No mam wrażenie, że ona jest krępująca i to nawet fizycznie jest krępująca. Bo tak jak sobie śledzę te sondaże, no oczywiście są takie sondaże, które wskazują, że PiS będzie w opozycji i oczywiście będzie miał znowu wygodnie mógł krzyczeć, że biją, ale są też takie, że będzie mógł rządzić, ale na który by nie spojrzeć sondaż wedle tych sondaży, w których będzie mógł rządzić, to będzie musiał rządzić z Konfederacją. Będzie rządzić z Konfederacją?
Nie, myślę, że Zjednoczona Prawica jeszcze nie przedstawiła, co chce zrobić i mam wielką nadzieję, że będzie...
Co by nie zrobiła, to moim zdaniem tych 230 posłów to po prostu nie będzie miała.
Nie wiadomo.
No nigdy nic nie wiadomo, ale na razie nie za dużo na to
chodzi o to, czy Zjednoczona Prawica zamknie się w sobie, czy się rozszerzy. Jeżeli się rozszerzy i przyjmie jeszcze ugrupowania, takie na przykład jak Kukiz 15, bardziej takie wolnorynkowe i tak dalej, zechce się łaskawie wewnętrznie zmienić i popatrzeć na Polskę trochę bardziej łaskawym okiem, na przykład na przedsiębiorców, to kto wie.
A Paweł Kukiz będzie chciał? Pana dawny, macie dobre relacje z Kukizem?
Zawsze mieliśmy dobre. No tam taki był moment, no ale to uważam, że to jest już dawno za nami. Natomiast...
Będzie w PiSie? Co będzie robił w PiSie?
Ale co w PiSie? PiS jest zamkniętą drużyną. To jest partia, Prawo i Sprawiedliwość.
No dobra, Paweł, powiedzmy sobie szczerze, z perspektywy części niektórych wyborców PiSu, Paweł Kukiz jest ciekawy, atrakcyjnym asetem, bym powiedział, pisowskim. Natomiast z perspektywy samej partii, to jest pewnie to z tych 0,5%, może 1% nawet, który może 0,8, które Paweł Kukiz może przyprowadzić i które mogą być języczkiem uwagi.
Jestem gotów ten się język... z panem założyć, że Paweł Kukiz jakieś 3% otrzyma, jeżeli wystartuje z list Zjednoczonej Prawicy.
A co z tą Konfederacją? Jest szansa na koalicję z Konfederacją?
Konfederacja będzie miała od 6,3 do 6,4.
Co będzie, jak Konfederacja będzie kluczowa dla układanki wyborczej, będzie miała do wyboru stworzyć koalicję z całą opozycją albo z PiS-em?
Konfederacja jest bardzo pragmatyczna i o władzę im chodzi. Niech pan mi wierzy.
Jakby będą mieli... Dlatego zadałem to pytanie. Wszyscy jesteście pragmatyczni i wszystkim wam chodzi o władzę. Jak Konfederacja będzie miała do wyboru opozycję albo PiS, kogo wybierze?
To znaczy, ona postawi warunki PiS-owi. Tego o tym my się nie dowiemy. Natomiast z tego, co wiem, Mentzen chce być ministrem finansów, a Winicki spraw zagranicznych.
No ale to z likwidacją podatków...
Ojej, aż mnie nos spędzi. No dobrze.
Niedużo państw wdrażało.
Niedużo państw wdrażało ten
projekt w ciągu ostatnich 100 lat.
Mentzen mówi o zmniejszeniu podatków, a nie likwidacji podatków. I to jest bardzo rozsądny człowiek, dlatego że to jest księgowy. Tylko tyle, że ja się zastanawiam, że ja nie wiem, czy Konfederacja w ogóle pojmuje, co to jest państwo. Że to nie jest taka chłopięca polityka, że na przykład obniżymy wszystkie podatki i Bóg raczy wiedzieć. No nie. Państwo jest bardzo skomplikowanym przedsiębiorstwem. bardzo skomplikowanym przedsiębiorstwem. I żeby nim zarządzać, no oprócz tego, że się doradza, jak nie płacić podatków, trzeba wiedzieć, jak płacić podatki. A to jest kłopot.
A inni przedsiębiorcy, koledzy, rzucają się na pana, że związany jest pan z, dzisiaj najbardziej z prosocjalnym, prospołecznym, propracowniczym, bardziej, a trochę jednak chyba mniej skierowanym w stronę biznesu PiS-em.
Jeżeli wziąć pod uwagę, że ja się nie zgadzam na głodne dzieci, na bezdomnych.
Niech się nie zgadza na głodne dzieci.
Ale przepraszam, ale o to właśnie chodzi.
Z bezdomnymi już bywa różnie.
O to właśnie chodzi. Ja mówiłem 5 lat temu, że pensja minimalna musi wynosić 1000 euro. Po to, żeby ludzie z Polski nie wyjeżdżali. I każdy przedsiębiorca musi sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli za granicą mają konkurencję, gdzie z automatu wypłaca dwa razy tyle, to my musimy ich dogonić pensjami, a nie odwrotnie. A żeby te pensje były, musi być produktywność. Dlatego bardzo gorąco zachęcam premiera Morawieckiego do pochylenia się nad przedsiębiorcami i rozpoczęciu cyklu finansowania automatyzacji produkcji w Polsce.
Czyli kolejne wydawanie pieniędzy.
Na produkcję, czyli inaczej mówiąc, na produkcję dobrobytu, bo pieniądze nie biorą się z telewizji, tylko biorą się z pracy, czyli biorą się dokładnie od przedsiębiorców.
Być może mi pan nie uwierzy, ale w telewizjach też ludzie pracują.
Tak, ale oni pensje mają płacone albo z dotacji, albo z reklam, które przynoszą przedsiębiorcy.
Dziękuję. Ja jeszcze może na koniec.
A jaki nieprawdą
będzie,
powiedziałeś?
A jaki naprawdę? Będzie los? A jaki będzie? To, ale oczywiście są to przedsiębiorstwa i oby były przedsiębiorstwami. No. Jaki będzie los Marka Jakubiaka polityczny? Wymarzony.
Dziękuję, dobry.
Dobry. Proszę.
Dziękuję, dobry. Szanowni... Nie, no marzy mi się. Na przykład, no, wiecie państwo, ja brałem udział w przygodzie takiej politycznej pod tytułem Kukiz 15. Istnieje i najbardziej skuteczną chyba opozycją w tej chwili jest w Polsce, ponieważ przeprowadza własne ustawy mimo 3 czy 4 posłów w ogóle w Sejmie. Natomiast ja uważam, że dobrze, to jest ta arytmetyka, która to wymusza. Natomiast, panie redaktorze, takiej drużyny naprawdę... To była drużyna.
Za dużo wybitnych indywidualności.
Nie, do dzisiaj są w polityce, tak odnajdują
tylko,
się jakoś.
Tak, tylko że czasami, to ja się nie znam na piłce i wiele razy mówiłem, że nie będę się mądrzył na temat piłki, ale to każdy wie, że nie może być zbyt wielu gwiazdorów i zbyt wielu wybitnych indywidualności w jednej drużynie.
Na scenie drużynie. Gwiazdor jest zawsze jeden.
No właśnie.
Proszę się nie martwić, jak gwiazdorem, nie należy do gwiazdorów, ale... ja raczej z tyłu.
Dobra, to teraz znowu na poważnie, na sam koniec. A jak pan uważa, będzie wojna na USA z Chinami?
Myślę, że to za duże przedsięwzięcie dla Chin. Chiny wiedzą doskonale, że są krótkodystansowe.
Więc tak jak pan uważa, 49% z państwa, 49% z państwa uznało w naszej sądzie, że wojny Chin z USA nie będzie. Natomiast bardzo łatwo to policzyć, że 100 minus 49 daje 51, więc 51% z państwa uważa, że ta wojna do tej wojny dojdzie i ja się niestety przychylam do tych 51%, ale Marek Jakubiak przychyla się do tych 49%, a mimo tego kulturalnie ze sobą rozmawiamy pomimo tych różnych poglądów.
Oczywiście na tym polityka powinna polegać, dlatego że ja od razu, wie pan, ja byłem kilka razy w Chinach i ja widziałem Chiny od środka. I to jest krótkodystansowa gospodarka. To jest tak, że jak technologia amerykańska czy technologia niemiecka wycofa się stamtąd, skończą się Chiny. Oni naśladują, co prawda, ale to tylko są naśladowanki. Podobny sprzęt jak ruski.
Od pewnego czasu zaczęli nad tym pracować. Dziękuję serdecznie. Moim gościem był Marek Jakubiak. I jeszcze, drodzy państwo, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze, drodzy państwo, zanim się pożegnam z państwem, mam jeszcze dla państwa zaproszenie na targi Vivelo. Najważniejsze kulturalne wydarzenie tej wiosny od 18 do 21 maja na PGE Narodowym Stadionie. Dziękuję serdecznie państwu za dzisiejszy program. Za tydzień jest 1 maja, więc nie będzie naszego programu, a przynajmniej ja się z państwem nie spotkam, ale poinformowano mnie, abym ja państwa z kolei poinformował, że gdybyście się państwo stęsknili za mną i za Wieczornym Ekspresem, to żebyście włączyli YouTube o 18, ten kanał, który teraz oglądacie, a tam coś będzie. Nie mam pojęcia co, ale podobno będzie dobrze. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Dzięki.